Na pewno lepiej być w tej sytuacji, gdzie masz za dużo danych i możesz przefiltrować i zastanowić się, co jest potrzebne, niż nie mieć w ogóle danych i starać się znaleźć, co to będzie, nie? Jak lecimy na produkcję. Bo w tym podejściu, gdzie nie mamy tych danych, tak naprawdę właśnie wtedy musimy duży effort dać podczas programowania takiego systemu, aby rzeczywiście zapewnić, że on jest skalowalny. Bo tak naprawdę chcemy, żeby był sukces produktu, czyli chcemy, żebyśmy mieli problemy, w cudzysłowie, tak? Żebyśmy mieli problemy wydajnościowe. Mamy tylu użytkowników, że no, coś trzeba zrobić. Każdy chciałby być w takiej sytuacji.
Better Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. Czy zastanawiałeś lub zastanawiałaś się kiedyś, jak napisany przez Ciebie kod zachowa się, gdy ruch i liczba użytkowników, czy też obsługiwanych przez aplikację requestów zwiększy się 5, 10, 15 razy? W takim przypadku niskopoziomowa optymalizacja wykonywanych hotpa w kodzie systemu, fizyczne przybliżanie danych do miejsc ich przetwarzania, czy też rezygnacja z czytelności i elastyczności kodu, o którą zwykle bardzo mocno walczymy, na rzecz jego przyspieszenia, mają wyjątkowo dużo sensu. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony podejmowaniu bardziej świadomych decyzji podczas programowania, kompromisom i błędom, które czasem zdarzy nam się niestety popełnić. A moim gościem będzie bardzo doświadczony software developer i współautor wydanej w ubiegłym roku książki poświęconej m.in. właśnie tym zagadnieniom, czyli Tomek Lelek. A ja nazywam się Mariusz Gil i zapraszam Ciebie na kolejny odcinek podcastu Better Software Design. Zazwyczaj są dwa sposoby, aby pojawić się w podcaście. Pierwszy, najbardziej oczywisty, otrzymać zaproszenie. Drugi, który tutaj został przećwiczony, wprosić się jako gość. I okazuje się, że jest sposób trzeci, z którego skorzystał mój dzisiejszy gość, Tomasz Lelek, czyli być poleconym przez innego mojego gościa. Cześć, Tomek.
Cześć, cześć wszystkim. Tomek z tej strony.
No właśnie, Tomek, pierwszy raz jesteś w podcaście, więc za chwilę będzie standardowa taka procedura początkowa, abyś się przedstawił. Natomiast uzupełnię tylko ten mój komentarz z początku. Jeden z moich poprzednich gości właśnie polecił ciebie jako super specjalistę w tematach, które no, z punktu widzenia takiego powiedzmy software engineeringu są bardzo ważne, czyli pewne podejmowanie decyzji i jakby kilka tematów dookoła. I właśnie o tym będziemy dzisiaj orbitować. O pewnych uproszczeniach, pewnych błędach, pewnych decyzjach, kompromisach, które czasami podejmujemy i wszystkiego, co się tyczy właśnie takich programistycznych decyzji. Ale zanim zaczniemy, prośba, przedstaw się słuchaczom, bo jesteś tutaj pierwszy raz.
Okej, dobra, no to właśnie cześć, Tomek z tej strony. Nie wiem tutaj, ile czasu mam na przedstawienie, ale jakiś tam pokrótce skrócę swój życiorys. To jestem w branży około 10 lat. Tam taka pierwsza poważna rzecz, którą robiłem, to w Allegro, gdzie budowaliśmy systemy streamingowe i big data, gdzie Allegro jako system i cały software, który tam jest na bardzo wysokim poziomie pod względem takim produktywności dewelopera, podejmowania decyzji, monitoringu, traceability i tak dalej, narzędzi i też jakości, nie? Więc tak naprawdę jest to świetne miejsce, żeby nauczyć się, jak tworzyć dobry soft, jakość, ale też rozwiązywać problemy na dużą skalę, tak? Bo jednak to jest, powiedzmy, w pewnym stopniu firma monopolista trochę, tak? Na polskim rynku, więc większość Polaków gdzieś tam klika, więc też jest bardzo duży ruch, czyli są tam serwisy, które mają no, 10 tysięcy requestów na sekundę, to też jest tam, więc tutaj właśnie wydajnościowe rzeczy, które zahaczymy, często musieliśmy rozwiązywać i też przewidywać wcześniej, i zdecydować, czy warto rozwiązać problem wcześniej, czy poczekać, aż on może wyniknie, tak? No i tam właśnie robiłem streaming, dużo technologii, big data i tak dalej. Tylko to właśnie był taki bardziej, oczywiście Allegro jest firmą produktową, więc bardziej pracujesz na produkcie, który jest dostarczany użytkownikom, nie? Jest tam bliska interakcja. Później chciałem zrobić coś bardziej w tworzeniu software'u dla innych programistów. Czyli dostarczać rozwiązanie, na którym bazują inne aplikacje. No i taką firmą, do której przyszedłem, było DataStax, czyli firma, która tworzy, tak naprawdę utrzymuje, pomaga utrzymywać open source Cassandra, bazę danych, no i też tworzy w koło tego ekosystem, tak jak wiele firm typu MongoDB, Redis i tak dalej, mają część open source'ową, ale też część taką enterprise, która dodaje różne rzeczy. Zazwyczaj jest to security, który jest takim killer featurem enterprise rozwiązań, no ale też właśnie wyższy lepszy performance, na przykład w Cassandra jest taki wzorzec jak Jet per Core model, gdzie requesty dla tego samego, na przykład partition key, są przypisane do tego samego wątku pod spodem już. No i dzięki temu masz thread affinity, CPU cache jest bardzo dobrze wykorzystany. No i właśnie w zasadach pracowałem nad Cassandrą, produktami wkoło tej Cassandry również, integrację na przykład z Kafką, też narzędzia do importu, eksportu danych. Na koniec cloud i budowanie takiego produktu Stargate. To jest tak jakby koordynator Cassandrowy, który wpina się normalnie w cluster i dostarcza różnych rzeczy, na przykład API Mongo, Mongo API dla Cassandry. Taka ciekawostka trochę, nie? Bo wydaje się, że zupełnie inny model, ale jednak rynek tego chce, no i trzeba się dostosować, jak chcesz przetrwać jako firma. No i tam byłem 4 lata około i teraz jestem w Dreamio i bardziej tutaj budujemy Data Lakehouse rozwiązanie, czyli bardziej dla takich query analitycznych. W Cassandrze było to low latency jest istotne, również w Allegro, gdzie jest duży ruch. Tutaj teraz budujemy bardziej analitykę, czyli high throughput, żeby ktoś, kto wykonuje query, był w stanie wykonać je dość szybko, tak, w jakimś skończonym czasie dla petabajtów nawet danych. No, że budujemy właśnie takie rozwiązanie, gdzie konkurencja jest na przykład Snowflake, pewnie dużo ludzi zna, możemy później o to zahaczyć jeszcze, bo to jest bardzo rozwijający się dziedzina software'u, nie? Te Data Lakehouse Solutions. Najpierw było Warehouse, potem Data Lake, teraz jest Data Lakehouse, tak sobie to ewoluuje. No i właśnie teraz robię to. Akurat teraz jeszcze też ten trend AI, Generative AI, LLM i tak dalej. Właśnie budujemy teraz produkt, który pozwala text to SQL, czyli ludzie mogą wpisywać sobie query jako tekst, no i jest za pomocą Generative AI, transformujemy to do SQL-a, który już jest wykonywany na naszym engine. No i właśnie mieliśmy release akurat wczoraj, a to akurat tworzyłem ten produkt tam z kimś jeszcze w mojej firmie.
No to jeżeli w jednym praktycznie niemal zdaniu wymieniasz takie nazwy właśnie jak Allegro, jak DataStack, Cassandra i to są projekty, przy których miałeś okazję pracować, no to tylko pozazdrosić CV. I powiedz mi, Tomek, kiedy znalazłeś czas, żeby napisać książkę, która w sumie tutaj dzisiaj zaowocowała twoją obecnością w podcaście?
W sumie książka była pisana około 2 lat. Tak naprawdę ten proces pisania sam był krótszy niż edycji późniejszej, nie? Czyli tak naprawdę około niecały rok zajęło mi stworzenie treści, napisanie kontentu tego, co chciałem, a później już edytowanie, czyli taka bardziej asynchroniczna praca, gdzie jest tam liczba jakaś edytorów, idzie to do mnie, ja muszę adresować te komentarze, to jest dość żmudne, tak, ale ważne, żeby każdą rzecz zaadresować, no to też około rok. No i właśnie ja to tworzyłem pracując z DataStax po godzinach, powiedzmy, weekendy i tak dalej. Tylko co istotne, no to miałem już też pomysł na książkę, zbudowany troszkę wcześniej. Tak naprawdę jak od początku, jak sobie pracowałem w branży, to tak obserwowałem jakieś różne wzorce właśnie, te trade-offy, decyzje, które podejmował team, w którym byłem, tak, też ja sam. No i też jak to wpływało na późniejszą ewolucję software'u. Ja sobie obserwowałem i zapisywałem takie główne decyzje i myśli, nie? I oczywiście to nie zawsze było, że fajnie wyszło, nie? Czasem było tak, że zrobiliśmy decyzję i okazało się, że kurde, to była zła decyzja.
No, ta pętla feedbacku robi swoje.
Też to jest ważne, żeby z mojej perspektywy ważne jest, żeby trochę w tej firmie jednak pobyć, gdzie ten software, który tworzysz, żeby widzieć, jak on działa na produkcji, żeby doświadczyć tego maintenance'u, gdzie mamy tą mentalność taką, że też utrzymujemy swój produkt, nie? Czyli mamy tam on-call na czymś, co stworzyliśmy, możemy się dużo wtedy nauczyć.
No właśnie, bo być może część z was nie wie, że Tomek jest współautorem książki na tytuł Software Mistakes and Trade-offs, How to Make a Good Programming Decisions. I to jest książka, którą napisałeś wspólnie z Johnem Skittem.
Tak. Napisałem ją z Johnem Skittem. Szczerze powiedziawszy, jestem z tego środowiska Java, no nie, JVM bardziej. Więc nie znałem go tak dobrze, tylko tam gdzieś ze Stack Overflow, ale później okazało się, że jest takim guru programowania w C-Sharpie, powiedzmy, gdzie on był tam top jeden kontrybutorem na Stack Overflow właśnie. Napisał też książkę o C-Sharpie i w sumie to dla mnie była wielkie wyróżnienie, że chciał ze mną napisać tą książkę i ogólnie propozycja wyszła od niego. W sensie ja miałem pomysł na książkę na każdy rozdział. On tam był top selling author dla Manning właśnie. No i tam oni mają taki proces, że te propozycje książek są wysyłane tym najlepszym autorom. No on się zainteresował pomysłem na książkę, szczególnie tam kilkoma rozdziałami. No i wyszło od niego, że chciałby współpracować. Na przykład rozdział o date time, czyli procesowaniu ogólnie pojętym daty i czasu, co jest bardzo skomplikowanym tematem. I on ma bardzo dużo doświadczenia w tym aspekcie, bo on tworzy bibliotekę dla C-Sharpu, która jest tam powiedzmy odpowiednikiem Java'owego Yoda Daytime, czyli taki standard powiedzmy w języku do przetwarzania czasu i daty. Więc to tutaj jest bardzo dużo doświadczenia. I właśnie ten rozdział o Daytime jest napisany przez niego. I oczywiście jak ja czytałem ten rozdział, to też bardzo dużo się mogłem nauczyć. A tam są rozkminione takie rzeczy też dla fanów science fiction, powiedziałbym. Że na przykład co się stanie, jak będziemy cywilizacją międzyplanetarną i co się stanie w tej sytuacji. Na przykład jak będziemy właśnie, nasz obecny software będzie dzielił sobie z czasem. Tak, na przykład mamy inne, na przykład dzień może nie trwać tyle samo, albo rok może trwać inną liczbę dni. Jak zaadaptować nasz software do czegoś takiego, to takie coś tam aż znajdziecie.
Czasami są takie przyziemne tematy właśnie, że przesunięcie czasowe może się zmienić nie tylko o godzinę lub 15 minut, 30 minut, to w zależności, w którym punktu akurat naszej planety jesteś. Ale tak tutaj w sumie korzystając właśnie dzięki uprzejmości Tomka i wydawcy są Manning, bo to w Manningu było wydane. Mhm. Mam tutaj kilka egzemplarzy dla was, drodzy słuchacze, także w opisie tego odcinka będzie informacja, w jaki sposób możecie spróbować otrzymać jeden z egzemplarzy. Tutaj będą to e-booki. Ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zachęcam do zobaczenia opisu odcinka. Natomiast w ogóle takie pierwsze pytanie, skąd takie, Tomek, zainteresowanie trade-offami? To jest temat, już tak wiesz, nawet posłuchając tych ostatnich kilkunastu minut twojej wypowiedzi, bardzo niskopoziomowo od razu zeszliśmy. Ja jakby tutaj w tym odcinku myślę, że nie powinniśmy się spodziewać rozmowy o domenie, tylko bardziej o tych aspektach, które powodują, że no coś tam inaczej w tym kodzie zaprojektujemy, ponieważ i tutaj jest całe uzasadnienie.
Skąd zainteresowanie trade-offami? Myślę, że to nie jest tak, że wiesz, zacząłem sobie programować i myślę, o, to jest ciekawe, nie?
Tylko
jak już trochę miałem doświadczenia, bo tak tą książką też targetuję ludzi, którzy już troszkę w branży są. No nie, to nie jest książka dla juniorów. Pierwsza książka, którą sobie czytasz, żeby się nauczyć języka czy technologii, nie? Tylko to jest książka, że już masz kilka lat doświadczenia, widziałeś parę tych systemów, nawet bardziej jako może obserwator niż tam osoba, która decydowała czy implementowała. Ale właśnie może zauważasz jakieś już wzorce, zauważasz decyzje i może zauważasz decyzje też, które nie są do końca dobre, ale nie masz argumentów, jak poprzeć swoje rozumowanie, no nie? Że może jednak powinniśmy w inną stronę pójść. Bo często, no wiadomo, mamy hierarchię często w zespołach, jakąś tam. Czasem ona jest, jak przez tytuły wynika, a czasem jest taka niejawna, że hierarchia, ktoś ma mocniejszy głos po prostu. A ja wierzę w takie coś, że jednak każdy powinien merytorycznie móc się wypowiedzieć. Dlatego też bardzo lubię pracę zdalną, gdzie często ta mocna osobowość nie zdominuje tej mniej mocnej osobowości, ale możesz właśnie bardziej asynchronicznie pisać. Niektórzy też potrzebują więcej czasu, żeby coś przemyśleć, tak? Uargumentować coś w piśmie, nie tylko w mowie. Więc tutaj, bazując na tym, zacząłem zauważać sobie takie rzeczy. No i zacząłem robić tą listę, nie, tych problemów. Na przykład rozdział o duplikacji kodu, nie? To jest taki pierwszy tak naprawdę rozdział, który ma jakąś treść poza wstępem i on jest dość może kontrowersyjny. Też od początku mówi się ludziom, że nie duplikuj kodu w ogóle, tak, to jest złe, do not repeat yourself. A z drugiej strony mamy tą architekturę mikroserwisów, gdzie wchodzimy w zupełnie inne obszary, czyli nie było takiej architektury, kiedy ta zasada została stworzona, tak, dry. No i często jest tak, że jeżeli będziemy za wszelką cenę chcieli usunąć duplikację w mikroserwisach, no to wprowadzimy tight coupling, bo będą jakieś wspólne części kodu, które na początku są ok, takie same, ale może był zupełnie inny biznes kontekst, może zupełnie inaczej będą ewoluować, więc to nie jest już takie czarno-białe, nie?
No właśnie, każda zasada stosowana tak dogmatycznie, to jest problem, bo właśnie w świecie powiedzmy tej niezależności usług, izolacji faila i tak dalej, to może ta duplikacja to jest tak naprawdę rozwiązanie problemu, a nie właśnie takie ślepe dogmatycznie jakby stosowanie. W książce poruszasz tak naprawdę bardzo różne obszary. Są tematy właśnie poświęcone datom, duplikacjom, systemom rozproszonym. Jest taki rozdział, to jest chyba rozdział numer 5, że dobrze pamiętam w tym momencie, który spowodował moje takie zainteresowanie spisem treści, tak przy pierwszym rzucie oka, bo dotykał tego, z czym ja gdzieś tam wcześniej się wielokrotnie zderzałem i pułapki, na które sam kiedyś tam wpadałem. To jest rozdział o przedwczesnej optymalizacji tych najczęstszych scenariuszy. I pozwól, że dzisiejszą rozmowę właśnie poświęcimy tym zagadnieniom. I pozwolę sobie wystartować od tego chyba najsłynniejszego zdania Donalda Knuta. Prawdziwym problemem jest to, że programiści spędzili zbyt wiele czasu martwiąc się o wydajność w niewłaściwych miejscach i niewłaściwym czasie. Przedwczesna optymalizacja jest źródłem wszelkiego zła, a przynajmniej większości z nich, w programowaniu. Jak w ogóle odkryć, że my powinniśmy coś optymalizować? Bo to, że optymalizujemy zbyt szybko, no to jakby wynika z tej wypowiedzi i to faktycznie powoduje wiele problemów. Z drugiej strony, życie też dopisuje po przecinku, jakby drugą część do tej wypowiedzi Donalda Knuta, że zbyt późna optymalizacja to z kolei jest źródłem wszystkich kosztów w projekcie. Więc oczywiście trzeba będzie wybalansować, nie? I znowu te trade-offy, które jakby są w tytule waszej książki.
Tak, tak. Myślę, że tutaj kluczową kwestią jest przesunięcie tego, czym jest ta przedwczesna optymalizacja, czyli przesunąć to z tego, że to już nie jest przedwczesne, a kluczem do tego jeszcze jest według mnie zebranie odpowiedniej ilości danych jakościowych, ilościowych o swojej aplikacji jak najwcześniej, nie? Czyli tak naprawdę, jeżeli jesteśmy w jakimś ekosystemie, gdzie jest już są już inne serwisy, które mają jakiś ruch, czyli na przykład tworzymy swoje nowe rozwiązanie, mamy Greenfield Project wewnątrz organizacji, ale są już inne serwisy. To nie jest tak, że jest to pierwszy endpoint, który wystawimy, pierwsze API, pierwsze przetwarzanie. Czyli mamy już jakieś dane gdzieś w naszym ekosystemie. No i tak naprawdę kwestia jest tego, żeby być w stanie, używając jakiegoś podejścia analitycznego, czy wyciągnąć te dane o ruchu i być w stanie trochę to zaadaptować do tego, co my robimy w swoim serwisie. No i im więcej takich danych będziemy mieli, tym to już według mnie będzie przesunięte to przedwczesna optymalizacja później. W domyśle chodzi o to właśnie, żeby mieć te dane przed wejściem na produkcję. Tak? To nie jest tak, że musimy, wchodząc na produkcję, nie powinniśmy nic optymalizować, bo to wszystko jest przedwczesne, tylko możemy bardzo dużą część jednak przetestować, ustalić na przykład, ile mamy requestów na sekundę, jakie mamy latency, które jesteśmy w stanie zaakceptować dla naszego serwisu, jaki throughput i bazując na tym już zastosować jakąś optymalizację.
Tutaj poruszasz ten temat, że trzeba mieć informacje. Czasami niektóre rzeczy da się być może przeliczyć wcześniej, powiedzmy skalę ruchu. Zresztą przed naszą rozmową tutaj godzinę temu właśnie próbowaliśmy w projekcie policzyć, jakiej skali ruchu możemy się spodziewać, ile requestów możemy wygenerować, ale z drugiej strony potem są realia. Nasze estymaty mogą być tylko estymatami wyciągniętymi z palca. Jak to zmierzyć na produkcji?
Jakby się jedno podejście myślę, czyli to jest takie, że jesteśmy bardziej agile, tak startupowo, czyli listujemy skalowalny system, ale nie wiemy jeszcze wiele o tym, co się będzie działo, no to wtedy myślę, że kluczem jest mierzenie wszystkiego, czego się da. Znaczy zmierzyć jak najwięcej miejsc w kodzie. No teraz jest taki trend, gdzie mamy tracing, na przykład Open Tracing API, które pozwala nam na trace'owanie tak naprawdę każdej ścieżki w kodzie. Są jakieś rozwiązania typu Honeycomb, typu Dynatrace i tak dalej, które pozwalają nam mierzyć wszystko już w działającym kodzie. Tylko te rozwiązania są też dość kosztowne pod względem tego, że sami raczej nie zbudujemy całej infrastruktury, więc musimy płacić innej firmie za to i też pod względem tego, że to jest jakiś narzut na nasz kod. No więc jeżeli nie mamy możliwości wyciągnięcia tych danych wcześniej, no to trochę zapłacimy kosztem później, nie? Że musimy dodać ten tracing, czy również możemy też wyjść wyżej trochę, no i mieć też metryki, na przykład opakować sobie różne endpointy metrykami, co jest dobrym wzorcem na pewno, czy nawet jakieś stage w naszym przetwarzaniu, żeby wiedzieć, co ile czasu zajmuje. Tylko to właśnie już jest w momencie, kiedy mamy ten system, który działa, nie? No i to może być trochę za późno, jeżeli będzie ruch większy niż się spodziewamy, bo mieliśmy jakieś niepoprawne założenia. To z drugiej strony to też jest taki trochę walka między tym, czy chcemy szybko coś zrealizować, tak, czy chcemy być przygotowani na jak najwięcej nieprzewidywalnych scenariuszy. Na przykład patrząc na startupy, które osiągnęły sukces, jak nie wiem, Twitter, który był napisany chyba w Rubin, tak, później miał
Właśnie też mi się
przepisy.
wydaje, że tak, że
No,
to było w Rubim napisane.
czy dużo startupów, które były pisane w PHP języku i później były przepisywane na lepsze technologie, które pozwalały ten taki trade-off, ile czasu jesteśmy w stanie poświęcić wcześniej. No ale właśnie tutaj też na przykład odnosząc się do takiej firmy jak Allegro, nie, gdzie mamy już ruch, na przykład tworzymy nowy produkt wewnątrz ekosystemu, no i powiedzmy, że nasz produkt będzie operował na nie wiem, kliknięcia użytkowników. Więc są inne systemy, zbieramy jeszcze dane, więc gdzieś je są, gdzieś je mamy te dane, więc możemy w dość prosty sposób estymować to, ten ruch. Tylko też właśnie istotne jest, żeby nie skupiać się na takich już outlierach. Według mnie to jest istotne, czyli tak na przykład nie bierzemy maksymalnej wartości, tylko skupamy się na jakimś percentylu. Powiedzmy na przykład, ja często stosowałem taki pattern do określania eviction policy dla cache'y. Jak masz cache i chcesz jak najwięcej, wiadomo, danych mieć tam skaszowanych, ale też nie chcesz, żeby było eviction nieskończone, no będzie out of memory gdzieś tam na końcu, ale właśnie można to zestymować sobie fajnie po danych, które gdzieś tam zbieramy offline i na przykład zobaczyć na przykład w kontekście klików użytkowników i aktywności na jakiejś stronie. Możemy okna czasowe, czyli tak zwane sesje, sobie zmierzyć, no i na przykład zmierzyć, jakie są najdłuższe sesje w naszym systemie, no i zejść sobie jakoś na niższe percentyle. To będzie łatwo, znaczy to będzie łatwo mierzalne i decyzja będzie dość klarowna. Na przykład, jeżeli 99% sesji trwa więcej niż, nie wiem, 5 godzin, no to znaczy, że tyle musi mieć cache, tak? Eviction time, co najmniej 5 godzin. No i bazując na tym, ile mamy już użytkowników, możemy policzyć, jaki będzie koszt na przykład przechowywania tych danych w cache'u, nie? Jeżeli wyjdzie, że za duży jest koszt, no to możemy sobie zejść niżej, na przykład opatrzymy 95. percentyl, no to już na przykład 2 godziny, nie? Sesja. No i to nam zmniejsza koszt trzymania danych znacznie, a jednocześnie mamy też dość duże usprawnienie systemu. Wiadomo, możemy sobie tam schodzić i tak dalej, ale też jeżeli byśmy doszli do 50. percentyla, no to będzie praktycznie rzut monetą, nie? Taki cache nie będzie dobrze działał już. Ale to właśnie lepiej, na pewno łatwiej jest, jeżeli jesteśmy w takim ekosystemie, gdzie już jest coś działające. Tylko, że jest dla startupów, które realizują nowy produkt, gdzie nie mamy nic. Nie?
No, bo to się dopiero okaże, jakie będzie zapotrzebowanie. No właśnie, miej dane i patrz w dane, jak te dane są w jakikolwiek sposób zbierane, no to super, możemy na podstawie tego estymować. A często nawet jeżeli nie mamy jakichś takich metryk, bo to można też oczywiście zrealizować technicznie na różne sposoby, no to często takim, powiedzmy, najprostszym sposobem pozyskania tych danych jest właśnie zapięcie jakiegoś takiego APM-a. Tutaj wspomniałeś Dynatrace'a, tutaj można też oczywiście rozważyć, nie wiem, znaczy New Relic'a czy jakiekolwiek inne narzędzie tej klasy i tą informację, jak to się zachowuje na produkcji, bardzo szybko pozyskać. Jasne, że czasem są takie tematy, że nie możemy dopuszczać do tego, żeby nasz kod był wysyłany w jakiejkolwiek postaci na serwery zewnętrzne, więc wtedy ten tooling pozyskania informacji trzeba budować samodzielnie, ale w większości sytuacji tak zaryzykuję, że to może wcale nie jest taki problem. I też oczywiście chyba przy dużym systemie, bo tutaj też fajnie to wskazujesz to rozróżnienie, nie? Startup versus dojrzały jakiś tam projekt, to też często umówmy się, przy dużym projekcie ten ruch jest na tyle stabilny, że też nie trzeba monitorować całej infrastruktury. Monitorowanie dwóch serwerów z 20 przy odpowiednio dużej próbce ruchu jest już wystarczające, żeby tą informację pozyskać i wykorzystać do tego, żeby na przykład właśnie zacząć optymalizować jakąś ścieżkę. Pytanie, co bym chciał optymalizować tak naprawdę?
Tak, fajnie, że wspomniałeś właśnie o tej ścieżce. Właśnie to, co mnie nauczyło, tak jedna z ważniejszych rzeczy, jak pracowałem przy Cassandrze, gdzie właśnie mieliśmy takie rozgraniczenie na kod, który nazywaliśmy hot path, czyli taka gorąca ścieżka, no i reszta kodu po prostu, tak? No i chodzi o to, że hot path to jest taki kod, co jest tak naprawdę wykonywany dla praktycznie każdego requestu. Czyli na przykład ja tworzyłem driver, Java driver dla Cassandry, czy taki główny entry point, jak jesteś w świecie JVM, chcesz się połączyć z Cassandrą, czyli DataStax, z bazą danych, no to importujesz sobie tą bibliotekę. Ona tam ma event loop, próbuje optymalizować też wysyłanie requestu do którego noda i tak dalej. No i wiadomo, dużo jest takiego kodu, który powiedzmy wykonywany jest raz, na przykład podczas inicjalizacji aplikacji, na przykład wczytywanie konfiga o hostach, jaki tam masz load balancing strategy i tak dalej. Więc tutaj optymalizacja tego kodu może nie jest jakaś bardzo kluczowa i nie da nam dużo zysków. Ale z drugiej strony jest hotpath, gdzie jeżeli już przechodzi request do Cassandry przez jakieś tam metody, subset kodu, każdy ten request będzie przechodził. No i na przykład dla takiego hotpath, który mieliśmy ustalony i zmierzone, że tam rzeczywiście jest to istotne, żeby wydajność była najważniejsza, najlepsza, no to można zastosować sobie nawet już inne troszkę wzorce projektu kodu. Często nawet poświęcasz na przykład visibility kodu, czy tam readability, na rzecz tego, że on będzie szybciej działał. Czyli na przykład na pierwszy rzut oka ktoś zobaczy taki kod i powie, co to w ogóle jest, czy on ktoś tak to napisał, nie? Antypaterny, duplikacja, jakieś dziwne typy, na przykład działanie bezpośrednio na bajtach, gdzie na przykład jest taki projekt Apache Arrow, to jest format do przesyłania danych w szybki sposób, gdzie właśnie akurat Dremio stworzyło ten format i też używany jest praktycznie w każdym teraz projekcie open source'owym, bo pozwala na bardzo szybkie przesyłanie danych surowych, bajtów po prostu między różnymi frameworkami. Tylko właśnie na przykład interakcja z tym projektem jest bardzo trudna. Jak masz na przykład dane w tym Arrow i chcesz sobie zdeserializować jakiś konkretny rekord, no to nie jest takie trywialne, nie? Nie ma także get field, tylko musisz dokładnie wiedzieć, w którym miejscu jest, które bajty, na jaki typ. Jest to low-levelowe, ale właśnie jest to uzasadnione tym, że to jest na tym hotpath projektów zazwyczaj, właśnie przekazywanie tych surowych danych. No i właśnie tutaj w tym rozdziale, w tej książce też moje skupienie jest na tym, żeby znaleźć ten hotpath w swoim systemie. To jest kluczowe. I też, co ciekawe, jest taka zasada, co ja bardzo ją lubię używać do różnych kontekstów, czyli Pareto, zasada Pareto, Pareto Principle, gdzie mówi o tym, że zazwyczaj 20% czasu jesteś w stanie zrobić na przykład 80% pracy. Na przykład jak tworzony jest nowy system, nowe oprogramowanie, zazwyczaj 20% zakodujesz już prawie wszystko, 80% feature'ów i tak dalej, ale później musisz dopisywać edge case'y, testy, walidacje i często to zajmuje 80% czasu, a na przykład daje tylko 20% wartości. Oczywiście czasem są to wartości inne, nie? 70, 30, 90, 10, ale to jest ciekawe, jak ta zasada w wielu, wielu miejscach można ją zastosować. I właśnie też tego, co sobie analizowałem, różne tam codebase'y, to często też można to zauważyć, że często te 20% kodu to będzie ten hotpath, czyli coś, co jest kluczowe dla systemu, które warto optymalizować, a 80% będzie taką częścią kodu, gdzie zazwyczaj nie ma dużego ruchu i nawet jeśli tam skupimy się bardzo na optymalizacji, no to całościowo niewiele nam to da. Kluczem jest, żeby to policzyć i znaleźć.
No to wiesz, od razu będziemy musieli chyba porozmawiać właśnie o tym, jak to znaleźć, ale jak odpowiadałeś o tym, że poświęcimy pewien aspekt, powiedzmy jakościowy kodu, czytelność, czy jakiś inny tutaj wymiar po to, żeby podbić ten wymiar, powiedzmy taki wydajnościowy, to aż mi się przypomniało z mojego własnego poletka, z mojego własnego projektu sprzed kilku lat, gdzie mieliśmy taką aplikację, którą być może nawet byłeś nieświadomym użytkownikiem, która sobie tam serwowała jakieś tam rzeczy w internecie i cały kod aplikacji był zrobiony no naprawdę, powiedzmy, poprawnie z użyciem frameworków, z użyciem programowania obiektowego, ale były takie trzy miejsca, trzy endpointy, które jak sobie otworzyłeś w edytorze, to co widziałeś? Nie widziałeś żadnego frameworka, nie widziałeś żadnego mapera relacyjno-obiektowego, widziałeś, nie wiem, strzelam, 200 linii kodu, takiego mega, mega brzydkiego, pozbawionego jakichkolwiek abstrakcji, wszystko przywiązane bardzo mocno do tych detali implementacyjnych, czego zazwyczaj się, powiedzmy, w takim programowaniu obiektowym gdzieś tam stara się unikać. Większość osób wchodzących w ten kod miała takie, o kurczę, co tu się stało, nie, jakby, nie, tak ten kod nie może wyglądać. Ale jeżeli się zrozumiało, że 99% aplikacji, właśnie poza tymi trzema endpointami, dostawało, powiedzmy, 200 tysięcy strzałów miesięcznie, a te dwa czy trzy endpointy dostawały 8 miliardów miesięcznie, to nagle się wszystko wyjaśniało. Aspekt czytelności nie miał żadnego znaczenia, ponieważ ten kodzik był modyfikowany bardzo, bardzo rzadko, ale był wykonywany naprawdę bardzo, bardzo często, te 8 miliardów razy w miesiącu. To wróćmy właśnie w takim razie do tej gorącej ścieżki. Jak to mogę znaleźć?
Tak, no troszkę zahaczyliśmy wcześniej. Właśnie tutaj kluczem według mnie jest no, tracing, który masz na swojej aplikacji, ale również metryki odpowiednie. To może być nawet jakaś, zależy jaki masz API. Na przykład załóżmy, że robisz design prostej do aplikacji webowej czy mikroserwisu, który udostępnia jakieś endpointy, które są entry pointem dla twojego systemu. Czyli teraz rozważamy taki system nie streamingowy, nie jakiś processing, big data, jakaś analityka, tylko po prostu aplikację, która jest wystawiona publicznie, czy to jest gRPC, czy REST, cokolwiek. No to właśnie te entry pointy na pewno są pierwszym takim, taką warstwą, którą powinno się według mnie mierzyć. To jest taki must have, gdzie tak naprawdę wiesz, które API jest jak często wywoływane i też sobie mierzysz, ile czasu zajmuje wykonanie danej ścieżki. No i mając takie wysoko poziomowe metryki, można sobie już schodzić niżej. Jeżeli widzisz, że jest jakiś właśnie, tak jak też wspomniałeś, mieliście trzy endpointy, które były bardzo kluczowe, no też w takiej metryce od razu by to było widoczne. No tylko kwestia jest też tego, że zazwyczaj na taką logikę składa się wiele komponentów pod spodem, nie? To może być jakaś asynchroniczna logika, jakiś chain, który wykonuje różne requesty do innych systemów też jeszcze, tak? Więc opakowanie wszystkiego, co jest I/O, na pewno też jest kluczowe, bo często te requesty I/O są trochę nieprzewidywalne, gdzie nie możemy tego, nie wiemy z góry, jak się zachowa jakiś provider. Tak, zazwyczaj mamy SLA podpisane z providerem, ale czasem jednak są jakieś problemy. No i później jeszcze możemy niżej schodzić, tak, jeżeli już wiemy, że jakiś specyficzny kawałek w kodzie jest tutaj kluczowy. No, jeżeli właśnie to jest klucz na mierzenie go, więc zaczynając od góry, no i sobie schodzić niżej. To jest taki, według mnie to jest dobre podejście. I tutaj też jest kluczowe to, że musimy mieć jakiś też ruch, no nie? Czyli w tym momencie możemy mieć tak, lepsza opcja według mnie to stworzenie sobie performance testów, które testują nasz system w taki sposób trochę black box na początku, czyli na przykład używając Gatling, alternatywne jak JMeter i różne tego typu rozwiązania, czyli stworzenie sobie takich testów wysokopoziomowych, które wykonują właśnie requesty. I tam możemy na przykład już te scenariusze sobie stworzyć bazując na jakiejś estymacji ruchu, który mamy, nie? No to już właśnie mówiliśmy o tym, że trudno jest tą estymację czasem znaleźć, no ale zakładamy, że jakoś tam doszliśmy do tej estymacji, no nie? Na przykład estymujemy, że endpoint A będzie miał, nie wiem, 10 tysięcy requestów na sekundę, endpoint B 2000. To nie znaczy też, że od razu ten 2000 jest mniej ważny. Może jest tak, że ten, co ma 2000, będzie dużo dłużej się wykonywał. Tylko wtedy to już te proporcje muszą być zdecydowanie inne, nie? Bo jeżeli będziemy mieć jeden endpoint, który ma 10 tysięcy requestów i na przykład średnie latency jest 100 milisekund, a ten drugi 2000 i średnie latency jest 200 milisekund, no to w dalszym ciągu zazwyczaj zoptymalizowanie tego pierwszego może nam dać lepsze rezultaty. Ale to można sobie już matematycznie prosto policzyć, nie? Na przykład zakładam, że 10% zoptymalizujemy A, B, mamy ruch tutaj i tutaj, więc możemy zobaczyć, co jest bardziej opłacalne, tak naprawdę, nie? Co jest bardziej realistyczne. Też taki właśnie framework prosty, to tam w tym rozdziale poruszam i proponuję, jak to sobie właśnie podejść do tego problemu. Że właśnie to są te black box testy, pierwszy etap. No i właśnie mając te metryki, testy, które modelują ruch produkcyjny, jesteśmy w stanie bardzo dużo się dowiedzieć o aplikacji przed wdrożeniem na produkcję, co jest fajne. I wtedy mamy takie zalecenie, co też dobrze mi się stosowało, wtedy można sobie zejść niżej, jak już namierzymy konkretny kawałek w kodzie. Na przykład zakładamy, że jest jakaś tam logika, która ma bardzo skomplikowane przetwarzanie, liczy coś sobie, tak? Na przykład ostatnio robiłem tam liczenie, porównywanie dwóch wygenerowanych SQL-i przez Generative AI, no i jak je porównać, jaką mieć metrykę precyzji. No i na przykład można liczyć Levenstein Distance dla każdego tokena, nie? Ale to może być na przykład już logika, która jest dość kosztowna. No i mając już takie coś, taką logikę, możemy opakować testy, które są bardziej niskopoziomowe. No i na przykład w JVM też JMH framework jest bardzo dobry do tego, czy możemy sobie już napisać taki unit test, powiedzmy, czyli bez komponentów integracyjnych na bardzo niskim poziomie, który testuje konkretny kawałek w kodzie. No i możemy się skupić na optymalizacji takiej logiki. Ale to tylko jeśli właśnie znajdziemy tymi wyżej poziomowymi testami, że ten kawałek rzeczywiście wymaga tego, nie? Chociaż to będzie, że właśnie jakieś I/O na przykład jest problematyczne, a że ten provider deklaruje, że nam odpowiada na przykład P99 100 milisekund, a tu obserwujemy, że jednak jest 200, nie? No to wtedy w inną stronę trzeba pójść, nie?
A tak dotknęłeś tematu bardzo złożonego, przedstawiłeś go, napiszemy testy wydajnościowe za pomocą Gatlinga, JMetera, a tak naprawdę napisać dobry test wydajnościowy, to też nie jest tak prosto. Nie, bo nie wiem, ile razy ty takie coś widziałeś, ale ja widziałem zbyt wiele takich testów, które testowały jedno query i tam załóżmy milion razy je powtarzamy z logiką aplikacji, gdzie tak naprawdę baza danych po drugim czy trzecim wywołaniu tego samego query to już ma troszkę zoptymalizowane i całe nasze testy tak naprawdę nie testują w rzeczywistości wydajności aplikacji, bo baza danych dostaje i serwuje dane bezpośrednio z cache'a, więc nasze wyniki testów są po prostu zaburzone. I żeby te wyniki w ogóle były powtarzalne i realne, to też trzeba się troszeczkę tutaj pochylić.
Tak, tak, zgadzam się. I też im niżej się schodzi, tym jest to jeszcze trudniejsze. Na przykład właśnie mamy te low-levelowe testy, to też wchodzą optymalizacje na przykład compilera javowego, JIS, tak? Just in time compiler, który skompiluje kawałek kodu, bo zauważa, że to samo robisz, nie? Czyli trzeba troszkę tak sobie poczytać o wzorcach. Też trochę tam opisuję takich pospolitych, kilka pospolitych takich błędów i też jak je sobie się naprawiać. Ale na wyższym poziomie to jeszcze jest pod tym względem bardziej skomplikowane, bo wymaga tego zrozumienia systemu całego, to co wspomniałeś. Czy właśnie jest jakaś baza i sobie skeszuje. To nie znaczy, że to jest złe, nie? Bo jeżeli na przykład to jest taki use case, jak na produkcji będzie występował, że mamy na przykład jednego klienta, który większość ruchu generuje, to też to będzie skeszowane zapewne, tak? Czy to tak naprawdę taka gra, żeby próbować zreplikować w tak najlepszy sposób to, co się wydarzy na produkcji. Czyli nie być zbyt optymistycznym, ale też może nie być zbyt pesymistycznym tutaj.
Ale wiesz, że takie właśnie rozważania tutaj na temat 99 percentyla, czy też optymalizacji zapytania, to nie jest coś, co dotyka 100% osób zaangażowanych w projekt. I tutaj mówię odnośnie osób technicznych i też osób biznesowych. Bo często można spotkać takie podejście, nie przejmujmy się aspektami optymalizacyjnymi, bo tą różnicę to taniej będzie zasypać w cudzysłowie krzemem, po prostu dołożyć sprzętu, bo czas i koszt zakupu tego krzemu dodatkowego jest tańszy niż czas programisty.
To jest ciekawa rzecz, którą wspominasz teraz, tylko tutaj jest mocne założenie tych osób, powiedzmy biznesowych, które decydują w tym przypadku, który wspomniałeś, że system, który zrobiliśmy, jest skalowalny. Nie? Bo często jest tak, że coś, co zostało zbudowane, może nie jest skalowalne, no i to, że nawet dosypiesz dodatkowo tych CPU instancji gdzieś w cloudzie, no to nic to nie da, nie? Na przykład mogą być takie błędy na poziomie projektowania modelu danych już, że będzie nieskalowalny. Na przykład mamy tabelkę, w której mamy klucz jakiegoś tam usera i na przykład jedna z wartości to jest lista jego, nie wiem, jego zakupów. No i ta lista może rosnąć bardzo, tak? To nie wiem, tysiące elementów. Może to być dla wielu użytkowników, no i coś takiego jest nieskalowalne, ponieważ wszystkie te NoSQL-owe bazy danych nie wchodzą już tak głęboko w konkretny row, tylko tym unit, scalability unit jest partition key, czyli na przykład mamy partition key usera 1, no i bardziej już tego nie rozproszymy, nie? No i w przypadku, jeśli robimy sobie taki system, że rosną dane dla tego partition key, no to wtedy niewiele to da do sypania dodatkowych instancji. Bo już bardziej po prostu nie zajdziemy, nie?
Ale właśnie, bo tutaj niektóre problemy są związane albo z konkretnym jakby, powiedzmy, aspektem technologii jednej czy drugiej, albo z konkretnym, powiedzmy, rodzajem projektu. Nie wiem, tutaj rozróżnimy, wiesz, taką typową aplikację webową od tego, powiedzmy, systemu streamingowego, bo to zupełnie inna klasa problemów i też inne, powiedzmy, metody rozwiązywania, no i też inne wyzwania będą. Co z twojej obserwacji jest takim, powiedzmy, dałby się wymienić jako taką powtarzającą się listę problemów, które, jeżeli to da radę tak określić, są dosyć niezależnie od właśnie tej klasy problemów, czy też klasy aplikacji, przy której my pracujemy. Tak, żeby może ktoś ze słuchaczy był w stanie się odnaleźć, powiedzieć, o kurczę, to jest, wiesz, coś, co mamy tak naprawdę w naszym projekcie. Sięgnę po twoje wypowiedzi, sięgnę do twojej książki i zobaczę, jak ja mogę sobie z tym poradzić.
To pierwsza rzecz, jaka mi przychodzi na myśl tutaj, to jest tak rozumienie kodu, frameworków, które używasz i tego, jaki mam narzut. Bo często jest tak, że ja to nazywam takie hidden complexity, czyli tak naprawdę często mamy jakiś tam kawałek kodu, powiedzmy wiele linii i jesteśmy to w stanie zastąpić jednym wywołaniem kodu z jakiegoś frameworka. Więc na pierwszy rzut oka wygląda dobrze, tak? Usuwamy kod, nie musimy robić maintenance'u tego, testy też powiedzmy są w tym frameworku już zaadresowane, pokryte jest to testami, więc sobie wywołamy tylko tą metodę. Tylko często jest tak, że framework musi ogarnąć wiele różnych edge case'ów, a my mamy wyspecjalizowany kod dla czegoś konkretnego i również framework może mieć jakieś zależności, które są ciężkie, które nie są zoptymalizowane. Też może być inne zachowanie w ogóle API na przykład kod może być non-blocking albo blocking, może być reactive lub właśnie znowu blocking, tak? No i w tym momencie zastępujący kod jednym wywołaniem wprowadzamy takie hidden complexity, które będzie miało wpływ na naszą wydajność i co gorsze, tak naprawdę nie będziemy w pełni świadomi, co się dzieje. I nawet można to zaobserwować używając standardowe JDK z Java, gdzie już, no, już jakiś czas temu, kiedy była ta wielka ewolucja w Java, JDK 1.8, gdzie już jest streamy, czyli możemy sobie pisać kod w sposób w miarę funkcyjny, mamy taką opcję jak wywołanie parallel stream, czyli jak chcemy sobie z mieć kod, który jest jednowątkowy, nagle żeby działał w wielu wątkach. Czyli ktoś zmieni sobie stream na parallel stream, no i to upraszcza dużo z jego perspektywy kodu. Nie, nie trzeba tutaj robić manualnie dzielenia tej pracy, bo jest to robione przez fork join framework, który pod spodem działa. Również będzie to wielowątkowe. Default jest taki, że będzie to liczba wątków, ile jest core'ów w twojej maszynie. Też to można kontrolować. Ale właśnie tu się robi dużo niewiadomych i czasem może być tak, że to usprawnienie wprowadza wiele problemów. Czyli właśnie na przykład mamy więcej zasobów zużytych, więcej core'ów. Może być kod, który nie do końca był przystosowany do tego szarowania, na przykład nie jest niemutowalny. Więc taka prosta rzecz, która wprowadza to hidden complexity, może mieć dużo dziwnych konsekwencji. No druga rzecz to też to co tak wspomnieliśmy już, tak? Czyli skupianie się na zbyt szerokim kawałku kodu. Jeśli właśnie teraz jesteśmy dalej w kontekście optymalizacji i wydajności, czyli zazwyczaj nasze projekty są duże, tak? To nie jest tak, że mamy kilka tysięcy linii kodu i tyle. Tylko często właśnie niektórzy pracują w aplikacjach, które są z legacy. Tak naprawdę zależy, co się nazywa jako legacy, tak? Czasem tak naprawdę każdy system, co działa na produkcji, można by powiedzieć, że jest w pewnym stopniu legacy, bo już został napisany. Więc to będą jakieś bardziej skomplikowane systemy. No i często właśnie próba skupienia się na każdym kawałku kodu, znalezienia wielu miejsc, gdzie może być coś usprawnione, jest problematyczne, no bo pierwsze, nie mamy czasu na to, po drugie właśnie budżet, jeżeli nawet znajdzie się czas, no to ucierpią inne projekty, czyli zawężenie sobie tej perspektywy do jakiegoś mniejszego kawałka kodu, który rzeczywiście da nam usprawnienie. To jest też druga istotna rzecz, którą widzę. Trzecia rzecz, którą też według mnie istotna, no to właśnie, żeby mieć feedback loop. Czyli często też, jeżeli ktoś zaczyna optymalizować bez jasno zdefiniowanych miar, co chce optymalizować, to tak naprawdę może być taka droga donikąd. Można na tym spędzić ile chcesz czasu, a tak naprawdę nie wiesz, czy idziesz w dobrą stronę, czy w złą. No i to tutaj się dotyczy i wydajności, i jak mam jakieś procesy, czy są poprawne, czy nie, czyli precyzji na przykład algorytmów, czy w machine learningu mamy miary tam precision, recall, jeżeli to jest klasyfikacja, też jakieś absolute errors, percentage errors i tak dalej. No właśnie, jeżeli nie mamy zdefiniowanego jasnej miary, to tak naprawdę będziemy błądzili po ciemku, nie? I tak naprawdę często można sobie zacząć od jednej jakiejś miary, która rzeczywiście da nam coś. Nie musi być to od razu mierzenie wszystkiego, co się da, wszystkich percentyli, wszystkich kawałków kodu, nawet na niskim poziomie, tylko coś, jedna jasna miara, która nam mówi, czy idziemy w dobrą stronę, czy nie. No i też to dzięki temu, jeżeli mamy właśnie takie coś, co jest, jeszcze mamy jakiś test, który może być dość często odpalany, to ten feedback loop też się zmniejsza. Czas, po którym mamy rezultat i widzimy, czy to, co zrobiliśmy, pomogło, czy nie, więc będziemy działać efektywniej. Ale to jest właśnie na poziomie już improvementu konkretnego kawałku kodu, kiedy to już robimy, tak? Też kolejną kwestią, taką czwartą rzeczą jest według mnie to monitorowanie tego cały czas. Czyli mamy continuous delivery, continuous deployment, te patterny, co już jakiś czas temu zostały wynalezione, powiedzmy, i są używane, tak? Wiemy, że to działa. Mamy taki continuity naszego deploymentu, tego, że jesteśmy w stanie rollbackować, to tak samo często ludzie zapominają o tym, że można ten sam wzorzec zastosować do wydajnościowych rzeczy. Czyli tak naprawdę w taki nasz pipeline continuous delivery, continuous integration, możemy dodać też część testów wydajnościowych. czyli jak mamy ten toolkit, który zdefiniowaliśmy sobie, to też wspominaliśmy, że ciężko jest to zdefiniować, no ale też tutaj zakładamy, że udało się nam jakiś tam set tych testów mieć, czy to w Gatlingu, JMeterze, czy tego typu frameworku, no to właśnie coś takiego powinniśmy dodać do naszego pipeline'a, który zawsze weryfikuje wydajność naszej aplikacji przed tym, jak ją wdrożymy na produkcję lub nasz branch, tak, na którym pracujemy, przed tym, jak zmergujemy się do brancha głównego. Dzięki temu właśnie widzimy, czy nasze rezultaty są poprawne, czy nie. I też przypadkiem, jeśli ktoś coś zepsuje, to też zostanie to wychwycone. To już jest kwestia, pierwsza to jest odpalenia tego cały czas przy każdym buildzie. Druga no to też zbudowania wkoło tego jakiegoś monitoringu i automatycznych na przykład thresholdów, które sprawdzają, czy latency na konkretnym endpointie jest ok, tak. Jeżeli nie jest, to build zostaje sfailowany, no i ktoś musi się temu przyjrzeć. Też wiadomo, trzeba uważać, żeby nie przesadzić w inną stronę, żeby te metryki nie były zbyt negatywne pod tym względem, że będziemy mieć false positive, bo wtedy ludzie zaczną ignorować takie alerty, tak? Tak samo jak z monitoringiem działającego systemu na produkcji. Jeśli będą alerty, które są zbyt pesymistyczne, no to wtedy ludzie zaczynają to ignorować, bo wiedzą, że a to jednak tak naprawdę się nic nie dzieje. Więc to też jest ten trade-off w zdefiniowaniu tego, żeby było na tyle czułe, że wychwyca rzeczy większe, istotne, ale też żeby nie było takie, że wychwyca, że będą po prostu fliki testy, tylko że wydajnościowe, nie?
Ja bym do tej listy, którą tutaj przedstawiasz, w sumie dodał jeszcze jedną pozycję, chociaż ona chyba będzie rozwijała ten pierwszy aspekt, który tutaj podnosisz odnośnie tych narzędzi, bo my się chyba jako branża rzadko zastanawiamy, jaką na przykład złożoność wydajnościową, obliczeniową ma ten kawałek kodu, który właśnie pisze albo właśnie uruchamiam. A czasami to, czy to się wykona w czasie od 1, od N, od M, od N i tak dalej, ma niestety cholernie duże znaczenie, jeżeli teraz ten ruch właśnie w aplikacji przemnożymy przez jakąś dużą liczbę, wynikającą z tego, że my robimy duży projekt i on ma tak naprawdę duży ruch i troszeczkę tego trafiku przez tą aplikację się gdzieś tam przemiela. Dlatego wiesz, strasznie mi się podoba, jak na przykład w dokumentacji do Redisa, czyli tego serwera struktur danych, każda operacja ma tak naprawdę wypisaną, jaką ma złożoność obliczeniową. I pamiętam właśnie w jednym z projektów, tych ostatnich, takich większych, gdzie używaliśmy Redisów i mieliśmy tych Redisów naprawdę dużo, to każda decyzja taka architektoniczna dotycząca właśnie dotykania tych Redisów miała jakby na swojej ścieżce tutaj zaprojektowania właśnie sprawdzenie, jaką operacyjną złożoność tutaj obliczeniowo mają te operacje, czy my przypadkiem nie spowodujemy, że cały system po prostu klęknie, bo niestety tutaj ma znaczenie, czy to będzie w czasie stałym, czy to będzie w czasie ODN, no bo to przemnożone przez tą skalę ruchu właśnie no powoduje mniejsze lub większe problemy. Pytanie też brzmi tutaj, Tomek, jak znaleźć złoty środek pomiędzy tym, że nie mam danych i chcę coś zrobić, a mam tonę danych i być może chcę coś z tego wykorzystać do optymalizacji. Bo jeżeli będziemy robić z jednej strony YOLO development na produkcji, będziemy YOLO uruchomienia robić, no to możemy system złożyć, a z drugiej strony możemy popaść właśnie w to, co tutaj jakby opisujesz, czyli taką optymalizację, która nie ma końca. Bo to zawsze można optymalizować jeszcze o 5%, jeszcze o 5%, jeszcze o 5%, tylko to nigdy i tak nie dojdzie do zera.
Tak, no myślę, że kluczem jest właśnie znalezienie jakiejś metryki, która jest dość prosta do wytłumaczenia, do tego, żeby inni byli w stanie ją zrozumieć też i dość prosta do wyliczenia, na której to metryce będziemy bazowali swoje zmiany, tak? To, co wspomniałeś, complexity operacji w Redisie, to jest proste, tak? Każdy mniej więcej rozumie, co to znaczy. Tylko kwestia jest tego, żeby to mieć właśnie, żeby to było widzialne, tak? Dokumentacja na przykład tutaj to jest zrobione. To jest bardzo, bardzo fajny wzorzec, myślę, żeby właśnie w ten sposób iść. Oczywiście często mamy systemy, które są bardziej nieprzewidywalne, w sensie, że często będzie to O od N, gdzie N no to jest na przykład liczba elementów, tak? No i teraz jest kwestia też, ile mamy tych elementów. Nie, to już musimy my się sami zastanowić. Na pewno lepiej być w tej sytuacji, gdzie masz za dużo danych i możesz przefiltrować i zastanowić się, co jest potrzebne, niż nie mieć w ogóle danych i starać się znaleźć, co to będzie, nie? Jak wejdziemy na produkcję. Bo ja byłem w obu sytuacjach, powiedzmy, no bo i w startupowym podejściu i w podejściu bardziej ustrukturyzowanym. No i w tym ustrukturyzowanym troszkę jest łatwiej. Bo w tym podejściu, gdzie nie mamy tych danych, tak naprawdę właśnie wtedy musimy duży effort dać podczas programowania takiego systemu, aby rzeczywiście zapewnić, że on jest skalowalny. Bo tak naprawdę chcemy, żeby był sukces produktu, czyli chcemy, żebyśmy mieli problemy, cudzysłowie, tak, żebyśmy mieli problemy wydajnościowe, bo mamy tylu użytkowników, że no, coś trzeba zrobić. Każdy chciałby być w takiej sytuacji. Ale też chcemy, żeby to nie oznaczało, że za każdym razem musimy robić redesign całego systemu, a tylko żeby to były jakieś rzędy wielkości, które jesteśmy w stanie ogarnąć w naszym systemie. Dopiero jeżeli rząd wielkości się zwiększa, to wymaga od nas jakiejś pracy. Więc tak naprawdę wydaje mi się, że jeśli mamy dużo danych, no to łatwiej jest zrobić system już konkretnie na ten dany ruch, bez over-engineering, skalowalność zrobić odpowiednią do tego systemu, a jeżeli nie mamy tych danych, to trochę musimy wybiec w przyszłość, no i może zrobić większą skalowalność, jeżeli jesteśmy optymistycznie nastawieni do tego, co robimy i chcemy sukcesu, a kosztem tego właśnie, że nie mamy jeszcze tych danych, to jest kluczowe.
Zaryzykuję takie stwierdzenie, że jeżeli pracujesz przy systemie, który ma takie problemy, że się musisz zajmować tymi obszarami, o których tutaj w sumie właśnie prowadzimy rozmowę, no to w sumie to jest chyba fajny projekt, bo już ma ten ruch, to już jest coś większego. Ale z drugiej strony mam też świadomość, że nie każdy tutaj ma przyjemność i okazję pracować przy takim systemie. Jak ja bym tak spojrzał na projekty, z którymi ja jako programista czy architekt miałem okazję pracować gdzieś tam na przestrzeni tych wszystkich moich lat w IT, to umówmy się, to nie jest większość projektów. Ale problemy i jakieś takie właśnie trade-offy no, są niezwiązane nie tylko z aspektem wydajności systemów. Tak z twojej obserwacji, bo też podejrzewam, że w sumie z Johnem zrobiliście mały research i może nawet większy niż mały odnośnie przygotowań do pisania książki. Z jakimi innymi takimi powiedzmy typowymi problemami można się zetknąć podczas tworzenia programowania? Które są na tyle powiedzmy tutaj nietypowe, że moglibyśmy jeszcze tutaj dotknąć?
To znaczy właśnie jak research i sama książka jest tak stworzona, że pierwsza część książki właśnie na tych niskopoziomowych rzeczach, czyli tych, co musimy podjąć pisząc system, a druga część jest bardziej o architekturze, czyli tym jak tworzymy już te, jak projektujemy połączenia między komponentami, jakie systemy używać, w jaką stronę pójść, więc tutaj rozgraniczamy na te dwa typy tych problemów. Co jest ciekawsze? Też pewnie zależy od tego, jaki system robisz i tak naprawdę jakie masz stanowisko też. Tutaj jakbym szedł po kolei mniej więcej z tego, co opisywaliśmy, to o tej duplikacji wspomniałem, mikroserwisy, duplikacja i też inne zastosowania duplikacji i też problemy z nią. Też na pewno to, jak w jaki sposób obsługujemy problemy, wyjątki, czyli czy programujemy defensywnie, czy ofensywnie i też jak budujemy sobie swoje API, bo też byłem w tej sytuacji, gdzie budowaliśmy biblioteki używane przez inne projekty i programistów. No i wydaje się, że w tej sytuacji według mnie jest spora liczba ludzi, bo to nie znaczy, że twój projekt musi być używany gdzieś przez inne firmy, ale też wewnątrz swojej firmy często szerujesz swój kod i on jest używany przez inny team, czy nawet ludzi w twoim teamie. No ale często nie chcesz złamać swojego API, tak żeby wszystkim się lepiej pracowało, żeby nie było konfliktów przy merge'ach, żeby ta ewolucja była przeprowadzana swojego API w sposób łatwy, także jeżeli jest nowa wersja API, no to migrujemy się dość łatwo. No i też właśnie często to, jak API raportuje swoje problemy, czyli exceptiony na poziomie wywołania, czy na przykład HTTP response kody, czy JSON response i tak dalej, no to też jest częścią twojego API i często się o tym zapomina. Tak samo jeżeli na przykład tworzymy jakąś bibliotekę, która jest wywoływana bezpośrednio w kodzie przez inne projekty, no to wtedy również jeżeli na przykład jakiś typ z biblioteki innej, nad którą nie masz władzy, tak, jakiś open source projekt czy jakiegoś innej firmy i taki typ share'ujemy colorowi, to tak samo też robimy tight coupling między colorem a tym projektem. To też tutaj na tym się skupialiśmy. A z takich tych architektonicznych problemów, to też w systemach właśnie streamingowych i big data tutaj istotne jest data locality i paterny, które umożliwiają twojemu systemowi przetwarzanie danych bardziej efektywnie. Czyli to, żeby twój kod wykonywany był tam, gdzie są twoje dane, a nie żeby przesyłać dane tam, gdzie jest twój kod. No i bazując na tej zasadzie jest stworzone bardzo wiele open source'owych frameworków, ale również oczywiście Enterprise. Ja bardziej bazuje na open source, no bo wiadomo, że jest bardziej dostępne, można się tym dzielić, wnioskować bazując na tym, uczyć się na tym kodzie, czyli właśnie używanie data locality w sposób efektywny, w ogóle używanie tego, czyli minimalizowanie tego, ile danych przesyłasz pomiędzy, czy to serwisami, czy to między bazą danych a innym serwisem, czy na przykład w systemach streamingowych, to jest według mnie klucz też w tworzeniu systemów, które działają efektywnie.
Wiesz, tak szukam jednej takiej rzeczy, którą ktoś tutaj ze słuchaczy, słuchając tej rozmowy, mógłby być może nawet spróbować zastosować w swoim projekcie jutro. I wiele z tych rzeczy jest niestety bardzo skomplikowanych. Wymaga zebrania danych, wymaga wytworzenia odpowiedniego środowiska testowego i tak dalej, i tak dalej. A jeszcze tutaj przedstawisz parę innych aspektów, których no tutaj nie zgłębiliśmy w tej rozmowie, a które są opisane w twojej książce. I tak się zastanawiam, czy tą jedną rzeczą, którą ktoś by mógł zastosować jutro, ewentualnie zacząć działać w tym kierunku, nie jest budowa tej pętli feedbacku, aby ją w ogóle zaprojektować, albo być może, jeżeli ona istnieje, to żeby zacząć ją skracać. Bo każda decyzja, którą my podejmujemy, być może powinna być poddana jakiejś tam rewalidacji. No i teraz fajnie byłoby mieć właśnie jakieś informacje, które posłużą do tego, żeby tę decyzję zrewalidować i być może albo iść dalej w tym kierunku, albo zarzucić i podążyć w zupełnie inną stronę.
Tak, no na pewno feedback loop daje nam to, że pracujemy bardziej efektywnie. No, tak samo używamy wszystkich narzędzi teraz, bo Copilot, ChatGPT i tak dalej, to właśnie zmniejsza ten feedback loop, bo wszystko, jesteśmy bardzo szybko w stanie też otrzymać feedback o naszym kodzie, o tym, jak wnioskujemy, jak uczymy się, więc to po prostu pozwala nam być no, lepszym w tym, co robimy. A poza tym jeszcze jak jedną rzecz, którą mógłbym wspomnieć, która dla mnie jest kluczowa, to jest kompatybilność i wersjonowanie naszych API i to, żeby starać się mieć wersjonowane i API, i też dane swoje, które przetrzymujecie w swoich systemach. Czyli nie myśleć o danych, że to jest jakiś tam JSON i on może sobie ewoluować luźno, niezależnie od kolera, czy od konsumera, czy producera, ale postarać się nalać jakąś schemę naszym danym. To jest rzecz, która bardzo ułatwia później ewoluowanie systemów, analitykę, budowanie analityki bazując na jakimś systemie, który osiągnął sukces. Podczas analityka no to jest jednak później. Najpierw próbujemy dostarczyć wartość, mieć ten ruch właśnie, żeby dostarczyć naszym klientom produkt i dopiero wtedy budujemy analitykę, która pozwala nam usprawnić to, co robimy. A jeżeli będziemy myśleli od początku właśnie o tym, żeby wersjonować te dane, żeby ułatwić przyszłym nam używanie tego, co robimy dzisiaj, to jest bardzo ważna rzecz, bardzo ułatwiająca.
I myślę, że to jest chyba takie najfajniejsze podsumowanie naszej rozmowy. Najpierw to zróbmy, a potem to zmierzmy i poprawmy to, co warto poprawiać. Tomku, ja Ci dziękuję bardzo za tutaj wspólnie spędzony czas. W opisie tego odcinka znajduje się informacja, w jaki sposób możecie stać się posiadaczem jednego z kilku egzemplarzy książki, którą Tomek tutaj podrzucił mi. Zachęcam do tego, żeby zerknąć. Dzięki, Tomek.
Dzięki wszystkim.
Do usłyszenia.
Cześć.